Duchu Święty, przyjdź i oświeć naszego ducha, napełnij go Twoją boską światłością. O to Cię prosimy, rozpoczynając czas dzisiejszej katechezy. Rozpoczynając go, zapraszam do tego, aby otworzyć katechizm, jeśli mamy taką możliwość, aby wczytywać się w poszczególne punkty, które są zawarte na kolejnych stronach katechizmu. W dniu dzisiejszym pokuta wewnętrzna oraz różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim, te dwa tematy staną się przedmiotem naszej refleksji. To punkty 1430 do punktu 1439. Serdecznie zapraszam. Rozpocznijmy nasze rozważanie na temat pokuty wewnętrznej od słów świętej Teresy od Jezusa. Ta pisała do swoich duchowych córek w następujący sposób. O córki moje, nie pragnijmy dla siebie wczasów i wygód. Chwalmy Boga i usiłujmy czynić pokutę, póki żyjemy. O jakże słodka będzie śmierć dla tego, kto za życia pokutą zgładził wszystkie grzechy swoje i nie będzie musiał iść do czyśćca. Jeszcze za życia będzie mu dane zakosztować rozkoszy i chwały niebieskiej w duszy wolnej od wszelkiego strachu i w niewzruszonym pokoju utwierdzonej. To święta Teresa od Jezusa. I w tym kontekście może się nasuwać pytanie. Czy to, co pisze konkretnie święta Teresa od Jezusa, to, co piszą święci do osób zakonnych, osób konsekrowanych, w jakiś sposób odnosi się do ludzi świeckich? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Każdy z nas, kapłan, zakonnik, siostra zakonna, mąż, żona, osoba stanu wolnego, jest wezwany, by wypełniać wszystkie przykazania i starać się osiągnąć w pełni chrześcijański ideał doskonałości. Nie inaczej jest z pokutą. Przypomnijmy więc sobie, czym jest pokuta. Dlaczego jest tak miła Bogu i dlaczego jest pożyteczna dla nas? Znaczenie słowa pokuta wywodzi się od greckiego terminu metanoia, co właściwie oznacza postawę wyrażającą żal za popełnione grzechy, skruchę i pragnienie zadośćuczynienia oraz nawrócenie i dążenie do jedności z Bogiem i Kościołem Świętym. Pokuta może się wyrażać w różnych formach. Może być postawą zewnętrzną lub wewnętrzną. Stary Testament posiadał liczne praktyki pokutne, takie jak chociażby posypanie głów popiołem, post, jałmużna. Prorocy nawoływali nie tylko do czynów zewnętrznych, co raczej do pokuty płynącej z ludzkiego wnętrza. Prorok Izajasz wzywa w takich słowach do zmiany postępowania. Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym, troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, dajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie. To z księgi proroka Izajasza. Sam Pan Jezus bardziej niż do pokutnych czynów zewnętrznych wzywa do głębokiej przemiany, radykalnego nawrócenia i wiary w Ewangelię. Pan Jezus potępia obłudne praktyki faryzeuszy, którzy czynili wiele zewnętrznych gestów pokuty, ale gubili gdzieś istotę nawrócenia, czyli przemianę życia, bo to właśnie z przemiany życia powinna wypływać również ta zewnętrzna praktyka pokutna. Stąd też sakrament pokuty i pojednania przede wszystkim opiera się na pokucie wewnętrznej, czyli nawróceniu serca. Wszelkie czyny pokutne pozostają bezowocne, jeśli nie idzie za nimi nawrócenie wnętrza. To tylko taka zewnętrzna warstwa, pozostawanie w takiej skorupie, a wewnątrz nie ma przemiany. A chodzi o to, żeby właśnie, żeby przede wszystkim wnętrze swoje przemieniać, a wyrazem tego są między innymi te pokuty, te praktyki zewnętrznej pokuty. Dopiero to nawrócenie wewnętrzne skłania człowieka do uzewnętrzniania tej postawy poprzez gesty, poprzez akty, poprzez znaki. Pokuta wewnętrzna to radykalna przemiana całego życia. Człowiek pokutujący zrywa z grzechem, odwraca się od zła i zmierza ponownie swoim sercem do Pana Boga. Zawiera w sobie zarówno postanowienie zmiany, jak i nadzieję na łaskę i miłosierdzie Boże. Łaska Boża jest niezbędna do nawrócenia. Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Czytamy na kartach Starego Testamentu. Pan Bóg daje ludziom siłę, aby zaczęli od nowa. Taki jest również sens sakramentu pokuty i pojednania. To zanurzenie człowieka w Bożym miłosierdziu, to przebaczenie grzechów, ale to również ofiarowanie przez Pana Boga człowiekowi sił do tego, żeby mógł na nowo powstać od krat konfesjonału i iść w swoje życie, aby na nowo czynić dobro, aby starać się powstawać nie tylko z krat konfesjonału, ale przede wszystkim spośród swoich grzechów, słabości. Taki również ma wymiar sakrament pokuty i pojednania. Wewnętrzna pokuta może wyrażać się zewnętrznie w różnych formach, na przykład w modlitwie, poście, jałmużnie. Bywają one nałożone przez spowiednika, ale chrześcijanin nie powinien ograniczać się tylko do tak zwanej pokuty zadanej. Nawrócenie dokonuje się bowiem w życiu chrześcijan w codzienności, poprzez troskę ubogich, przyjmowanie cierpień, akty pobożności czy praktykowanie miłości bliźniego, o czym będziemy mówić podczas naszej katechezy już za kilkanaście minut. W drodze nawrócenia, w drodze pokuty, o tej drodze mówi Pan Jezus w przypowieści o synu marnotrawnym. W tej historii centralne miejsce zajmuje miłosierny ojciec, który przyjmuje z powrotem swojego syna po roztrwonieniu przez niego majątku. Syn czuł się skruszony i winny wobec ojca. Tak właśnie powinien czuć się grzesznik wobec Boga. Z wielką pokorą, ze skruchą przychodzić, prosząc o Boże miłosierdzie. Należy bowiem pamiętać, że grzech, a zwłaszcza grzech ciężki, jest przede wszystkim obrazą Boga i zerwaniem z Nim komunii. Pokuta, o której dzisiaj rozważamy, jest czasem duchowej walki Jezusa o mnie i czasem mojej decyzji o wyborze drogi, którą chcę podążać. Drogi wraz z Jezusem, czy drogi, która prowadzi w zupełnie inną stronę. Serce staje się skruszone wobec prawdy, którą jest Bóg i którą objawia człowiekowi. Czuje on wówczas żal za popełniony grzech. Pokuta wewnętrzna wyraża się w działaniu, w podjęciu czynów pokutnych. Najważniejszym z nich jest szczera spowiedź sakramentalna. Następnie modlitwa i służba, która może okazać się procesem uzdrawiania mojego poranionego przez grzech wnętrza. Prawdziwa pokuta nie polega na odmówieniu pewnej liczby formułek czy modlitw, nie polega też na samym przyznaniu się do winy, nawet nie polega na samym tylko żałowaniu i chęci naprawy wyrządzonej krzywdy. Pokuta to coś więcej, to całkowita zmiana myślenia, to całkowite odwrócenie się od dotychczasowych negatywnych wzorców, dążeń oraz sposobów postępowania, w których to ja jestem w centrum, w których to kieruję się tylko i wyłącznie swoją wolą, to pójście pod prąd. I zamiast szukania własnych rozwiązań, odkrywanie, rozważanie i przyjmowanie woli Bożej. Widzimy więc wyraźnie, że słowo pokuta ma sens o wiele szerszy, bo chodzi tutaj o przemianę człowieka. Człowiek z osoby grzesznej ma stać się człowiekiem Bożym, który chętnie współpracuje z łaską Boga. Czy ja współpracuję z tą łaską? Czy ja nie marnuję sposobności do czynienia dobra, które nieustannie napotyka mnie na mojej drodze życia? To okazja do czynienia dobra. W tym sensie pokutą będzie każdy świadomy, dobry czyn. Każdy czyn życzliwości, uczciwości, staranne wypełnianie swoich obowiązków, dawanie świadectwa prawdzie i dobru. Pokuta zatem nie jest rzeczą łatwą. Wymaga od nas wysiłku, wymaga ofiary, a nade wszystko zmiany sposobu naszego myślenia. Tylko wtedy, gdy zaczną obumierać w nas grzechy, wady, będziemy wzrastać w łasce i duchu przemiany. Idąc dalej w naszych rozważaniach, mówiąc o konieczności pożytku sakramentu pokuty, rytuału obrzędu pokuty, zawiera ważne stwierdzenia dotyczące sposobów czynienia nieustannej pokuty i oczyszczania z grzechów. Chodzi tu o pozasakramentalne formy przepraszania Boga za grzechy. Można je podzielić na dwie grupy, liturgiczne i niezwiązane bezpośrednio z liturgią. Do grupy pierwszej należą te wszystkie elementy celebracji liturgicznych, w których wyznajemy, że jesteśmy grzeszni i prosimy Pana Boga i braci o przebaczenie. Ma to miejsce głównie w czasie głoszenia i słuchania Słowa Bożego, w specjalnych celebracjach pokutnych, we wspólnej modlitwie i elementach pokutnych liturgii mszalnej. Główną i czasowo pierwszą formą posługi Kościoła, która prowadzi do pojednania człowieka z Bogiem Jego, jest głoszenie Słowa Bożego. Chrystus powierzył apostołom posłannictwo głoszenia w Jego imieniu pokuty i odpuszczania grzechów wszystkim narodom. Już pierwsze wspomnienie Piotra w dzień Pięćdziesiątnicy. Jego przemówienie zawiera wezwanie do nawrócenia i przyjęcia chrztu w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów. Od tego dnia Kościół nigdy nie przestał wzywać ludzi do nawrócenia z grzechów i przez celebrację pokuty ukazywać zwycięstwo Chrystusa nad grzechem. W proklamowanych w Kościele słowach Bożym, Słowie Bożym, sam Chrystus przemawia i jest w nim obecny. Od słuchaczy oczekuje się odpowiedzi wyrażającej się wiarą i kształtowaniem całego ich życia według usłyszanego i przyjętego słowa. Sobór Watykański II stwierdza, że w Słowie Bożym tkwi tak wielka moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą życiową, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Taka moc i działanie Słowa Bożego nie odnosi się jedynie do słowa głoszonego w czasie liturgii, ale także czytanego i rozważanego w prywatnej lub wspólnotowej lekturze. Dzięki wierze słuchacz Słowa Bożego przyjmuje je w ten sposób, jak czynili to współcześni Chrystusowi. Tak przyjmowane Słowo Chrystusa prowadzi do nawrócenia serca, obdarza udręczonych pokojem i pozwala pokonać trudności związane z dochowaniem wierności Bogu. Jakże wielki dar otrzymujemy w postaci Słowa Bożego, to tak jakbyśmy usiedli przy stopach Pana Jezusa i wsłuchiwali się w Jego słowa. Kiedy to słowo z wiarą przyjmujemy, czy ono jest odczytywane w kościołach, czy to jest lektura prywatna, swoja osobista, to słowo przyjmowane z wiarą jak do wielkich skutków może prowadzić w naszym życiu, do naszego nawrócenia. Jak wiele pokoju może wlewać w nasze serce. Jak wiele sił do tego, żeby być wiernym Panu Bogu w swoim codziennym życiu? Czy sięgam po lekturę Słowa Bożego? Czy sięgam po Pismo Święte? Rytuał obrzędu pokuty zalicza celebracje pokutne do licznych i różnych sposobów podejmowania przez Kościół pokuty i zaznacza, że są one bardzo pożyteczne w życiu osoby i całej wspólnoty. Celem takich celebracji pokutnych jest rozwijanie ducha pokuty we wspólnocie chrześcijańskiej, przygotowanie do indywidualnej spowiedzi, wychowywanie dzieci do właściwego rozumienia, czym jest grzech i wyzwolenie z tego grzechu przez Chrystusa, a także pomoc katechumenom w ich procesie nawrócenia. Takie celebracje właśnie pokutne w wielu naszych świątyniach odbywają się przed sakramentem pokuty i pojednania. Do nieliturgicznych form pokuty możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju nabożeństwa przebłagalne, uczestnictwo w drodze krzyżowej i gorzkich żalach, odmawianie psalmów, modlitw pokutnych. Duże znaczenie w czynieniu pokuty i moc składzenia grzechów mają również cierpliwość, współuczestnictwo w cierpieniach Chrystusa. Jak wielką ma moc współuczestnictwo w cierpieniach Chrystusa. Także spełnianie dzieł miłosierdzia i miłości, gdyż miłość zakrywa wiele grzechów, jak czytamy w pierwszym liście świętego Piotra. A także codzienne nawracanie się według wskazań Ewangelii, połączone z wolą działania i postanowieniem porzucenia grzesznego sposobu życia. Jako środki prowadzące do otrzymania przebaczenia grzechów, katechizm Kościoła katolickiego wymienia ponadto wysiłki podejmowane w celu pojednania się z bliźnim. Jak niejednokrotnie wiele to kosztuje, ale jakże owocny jest ten wysiłek, a także łzy pokuty, troska o zbawienie bliźniego, wstawiennictwo świętych i praktykowanie miłości. Spójrzmy, jak mamy szeroką gamę możliwości, aby czynić pokutę w naszym życiu. Drogami wiodącymi do pojednania z Bogiem i braćmi są, według papieża Jana Pawła II, także pokonywanie egoizmu, znoszenie niesprawiedliwości i dominacji nad drugim człowiekiem, znoszenie wyzysku innych, pokonywanie grzesznego przywiązania do dóbr materialnych, zwycięstwo nad niepohamowaną przyjemnością. Jeśli mamy trudność w pojednaniu z Panem Bogiem, jeśli mamy trudność w pojednaniu z drugim człowiekiem, to warto pomyśleć, czy ja to czynię. Czy pokonuję w sobie egoizm? Czy pokonuję w sobie grzeszne przywiązania do tego, co negatywne? Czy pracuję nad niepohamowaną skłonnością do przyjemności w swoim życiu? Może warto od tego rozpocząć ten proces pojednania z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Katechizm Kościoła katolickiego do pozasakramentalnych form pokuty zalicza czyny i wysiłki podejmowane celem pojednania się z bliźnim. Łzy żalu, troskę o uświęcenie drugich, wstawiennictwo świętych i codzienną praktykę miłości bliźniego. Pokuta prowadząca do prawdziwego wewnętrznego nawrócenia dokonuje się również przez troskę o biednych, o sprawiedliwość i praworządność, unikanie własnych błędów, braterskie upomnienie, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjęcie i cierpliwe znoszenie prześladowań. Jakże wiele możliwości do czynienia pokuty w naszym życiu. Przy czym papież Paweł VI w Konstytucji Apostolskiej Penitemini z 17 lutego 1966 roku, pisze, że do czynienia pokuty zobowiązani są wszyscy specjalnym przekazaniem. Gdzie to przekazanie znajdziemy? Otwórzmy Ewangelię według świętego Marka, rozdział 1, werset 15. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Papież Paweł VI zaznacza również, że nie należy dążyć do wyszukanych form pokuty. Dlaczego? Gdyż już samo życie codzienne chrześcijan może być formą pokuty. Pokuty, która przejawia się w wytrwałym spełnianiu obowiązków swojego wieku, swojego stanu, powołania, na cierpliwym znoszeniu utrapień w życiu każdego dnia. Pokutne znaczenie mogą mieć także choroba, ból, cierpienie, niedostatek, bieda, jeśli znoszone są z poddaniem się woli Bożej i połączone z intencją wynagradzania za własne lub inne grzechy. Co ważne, nie oznacza to oczywiście biernego poddania się tym cierpieniom, ani nie zwalnia innych do niesienia pomocy ludziom znajdującym się w takich sytuacjach. Papież Paweł VI wskazuje następnie na konieczność cielesnego umartwienia, które jest dalekie od poglądów stoickich i nie oznacza potępienia i pogardy ciała, gdyż przyjął je nawet Syn Boży. Oznacza ono wyzwolenie człowieka z kajdan nieuporządkowań, chociażby w przestrzeni porządliwości, aby przez post ciała otrzymał on duchową moc, o której mówi prefacja: przez post ciała uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody. Dlatego Kościół zachęca wszystkich wiernych, aby oprócz niewygód, jakie przynosi życie codzienne, odpowiedzieli również na Boże przykazanie pokuty przez jakieś czyny cielesnego umartwienia. Według Pawła VI są trzy znakomite sposoby przekazane z dawnych wieków, którymi można zadośćuczynić Bożemu przykazaniu pokuty. Mianowicie modlitwa, post i uczynki miłosierdzia, i jakkolwiek wstrzymanie się od potraw mięsnych i post ostateczne są szczególnym uznaniem. Te sposoby pełnienia pokuty były wspólne wszystkim okresom. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu liturgia przypomina, że sam Bóg wskazał swojemu ludowi, że lekarstwem na grzech jest post, modlitwa i jałmużna. Katechizm Kościoła katolickiego, odwołując się do Pisma Świętego i nauczania ojców Kościoła, także dużą wagę przywiązuje do tych trzech tradycyjnych form pokuty, jakimi są post, modlitwa i jałmużna. Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do innych ludzi. Praktyki te powinny towarzyszyć wiernym przez cały rok, ale mają specjalne znaczenie w piątki całego roku, czyli chociażby dzisiaj i w okresie Wielkiego Postu, który obecnie przeżywamy. Wielki Post jest bowiem czasem szczególnego. Jest to czas szczególnie odpowiedni do ćwiczeń duchowych, do liturgii pokutnej, do pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak i post i jałmużna powinny być szczególnie wyeksponowane w naszym życiu właśnie w tym czasie. Podejmowanie tych codziennych praktyk pokutnych jest zwyczajną formą zadośćuczynienia za grzechy. Post wyraża nawrócenie do siebie samego. Modlitwa – nawrócenie do Boga. A jałmużna – otwarcie się i zwrócenie do innych ludzi. te trzy wymiary, które niosą sobie te trzy rzeczywistości. I również warto właśnie w tym kontekście spojrzeć na ten czas Wielkiego Postu i jak ja to przeżywam i czy następuje we mnie to nawrócenie poprzez post, modlitwę i jałmużnę, nawrócenie do siebie samego, do Boga i nawrócenie do innych ludzi. I jeszcze jeden element, mianowicie pielgrzymki. Jakże wielu z nas uczestniczy właśnie w pielgrzymkach pieszych, autokarowych. Pielgrzymka jest aktem religijnym należącym do pobożności ludowej i jako taka podejmowana jest w celu dziękczynienia, przebłagania i zadośćuczynienia za grzechy lub jest ona z konkretną prośbą przeżywana. Pielgrzymka zawsze związana jest z wysiłkiem i ofiarą. Jest czasem intensywnej modlitwy, słuchaniem Słowa Bożego, umacnianiem wiary. Jest czasem pełniejszego zjednoczenia się z Bogiem i braćmi. Ma także i aspekt eschatologiczny. Jest obrazem pielgrzymowania do domu Ojca w niebie. Co ważne, pielgrzymka wtedy ma właściwe znaczenie i ma wymiar pokutny, jeśli podejmowana jest z motywów religijnych i połączona jest z uczestnictwem w praktykach pobożnych zarówno w czasie drogi, jak i już u celu tego pielgrzymowania. Pielgrzymi winni mieć również należytą intencję ofiarowania wszystkich trudów pielgrzymowania za popełnione grzechy oraz otrzymania od Boga ich przebaczenia. Połączone to po wszystko powinno być z szczerym żalem i mocnym postanowieniem poprawy. Także pielgrzymka również może być takim wyrazem pokuty. Może być czasem, nawet powinna być czasem nawrócenia, jeśli właśnie przeżywamy ją w takim charakterze i spełniamy te poszczególne warunki. I podsumowując, obdarzony przez Pana Boga darem nowego życia w sakramencie chrztu i wezwany do ustawicznego jego rozwoju oraz ciągłego doskonalenia, naśladowania Chrystusa stosownie do swego powołania i stanu życia, każdy chrześcijanin powinien czynić pokutę. Jeśli popełni grzech ciężki, który zrywa jego więź, który zrywa przyjaźń z Bogiem i Kościołem, powinien poddać się pokucie sakramentalnej, to znaczy wyznać go, ten grzech, grzechy ciężkie, w indywidualnej spowiedzi. Przyjąć i wypełnić wyznaczone przez kapłana zadośćuczynienie czyn pokutny. Sakrament pokuty i pojednania Kościół zaleca także tym wiernym, którzy nie popełnili żadnego grzechu wymagającego sakramentalnej pokuty, aby jego łaska umocniła w nich to, co dobre, aby wylała również potrzebne siły do tego, aby w swoim życiu opowiadać się po stronie Pana Boga. Natomiast tak jedni, jak i drudzy powinni spełniać uznane i zalecane przez Kościół praktyki pokuty codziennej. Jej formy są bardzo różne, o czym wspomnieliśmy, i przez to dostępne dla każdego. Każdy, kto jest świadomy swych grzechów, pragnie za nie przebłagać Boga i otrzymać od Niego łaskę przebaczenia. Każdy jest zaproszony do tego, aby w swojej codzienności czynić pokutę przez takie czy inne praktyki. Zaniedbywanie i lekceważenie tych pozasakramentalnych dróg pojednania z Bogiem prowadzić może także do odejścia od sakramentalnej spowiedzi. Odejścia wynikającego z przekonania o własnej doskonałości i braku grzechu. Natomiast podejmowanie z wiarą i miłością codziennej pokuty doskonale przygotowuje i usposabia do duchowo owocnego spotkania z miłosiernym Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. W życiu religijnym każdego chrześcijanina jest zatem miejsce i stosowny czas zarówno na sakrament pokuty i pojednania, jak i na wielorakie formy tak zwanej pokuty codziennej, którą czynimy, o którą też zabiegajmy w naszej codzienności, którą pielęgnujmy, tak aby ona prowadziła nas do nawrócenia, aby ona prowadziła nas również do jak najowocniejszego przeżywania sakramentu pokuty i pojednania. Bóg zapłać za wysłuchanie, za to wspólne bycie podczas tego czasu rozważania nad zagadnieniem pokuty, pokuta wewnętrzna i różne formy pokuty w życiu chrześcijańskim. To temat, który podjęliśmy podczas naszego dzisiejszego rozważania.